Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w studiu także naszego gościa, którym dziś jest pan Mateusz Wyrwich, znany Państwu już, politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, pisarz, z dziennikarstwem związany od 80 roku, pracujący wcześniej w tygodniku Solidarność, w prasie podziemnej, publikujący także za granicą, w Polsce Niepodległej, w tygodnikach Spotkania, Nowe Państwo, tygodnik Solidarność, przewodnik katolicki Niedziela, Życie, twórca także znanych książek i słuchowisk radiowych, scenariuszy, reportaży telewizyjnych, więc bardzo szeroka działalność, ale nam znany pan redaktor Mateusz Wyrwich, także z tego cyklu, który już omawialiśmy dwukrotnie na antenie Radia Maryja pod tytułem Kapelani Solidarności. Dziś spotykamy się wokół tego tematu po raz trzeci, a jest to związane właśnie z ukazaniem się kolejnego, trzeciego tomu książki pod tytułem Kapelani Solidarności, której autorem jest pan Mateusz Wyrwich. Kapelani Solidarności 1980-89, trzeci tom serii, która dokumentuje zaangażowanie kapłanów Kościoła katolickiego w ten wielki ruch narodowy i społeczny. Wspomagali słowem i czynem żywiołowy rozwój Solidarności, a po wprowadzeniu stanu wojennego podziemne struktury związkowe spieszyli z pomocą tym, których dotknęły represje, kształtowali etos służby i odpowiedzialności za dobro wspólne, umacniali nadzieję na zwycięstwo dobra, byli duchowymi przewodnikami na drodze ku niepodległości. Czytam w tej chwili ten fragment zamieszczony na ostatniej stronie książki, który w pewien sposób mówi, kim byli kapelani Solidarności. Panie redaktorze, panie Mateusz, bardzo serdecznie witamy.
Witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy, Radia Maryja. Cieszę się, że mogę być po raz wtóry, już po raz piąty.
Jeszcze wspomnijmy, że innym pretekstem naszego spotkania była też książka, Trzecia Wojna Światowa już była. Prawda?
I wcześniej jeszcze przed kapelanami Solidarności to była książka W celi śmierci o ludziach, którzy byli skazani na karę śmierci przez reżim komunistyczny w Polsce w latach 50.
Tak. Poprzednie tomy zawierały tak znakomite postacie kapłanów jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Głódź, ksiądz biskup Edward Frankowski. No, wówczas jeszcze pewnie nie wszyscy z nich byli biskupami, byli kapłanami posługującymi, będącymi bardzo blisko ludzi, robotników, kapłani bardzo zatroskani o sprawy społeczne, o sprawy narodowe, polskie. To byli także inni bardzo znani kapłani, jak ksiądz prałat Henryk Jankowski, ksiądz Jan Sikorski i jeszcze wielu innych. No a o kim jest ten trzeci tom?
No, trzeci tom jest o 16 kapłanach, kapelanach Solidarności. Ja mówiłem w telewizji wcześniej, dlaczego używam terminu kapelani Solidarności, wszak ci ludzie, którzy byli z nimi, mówię o świeckich, takich tytułowali, choć de facto tytuł kapelana Solidarności miało kilku rzeczywiście kapłanów. Jednym z nich, bodaj największym, w sensie, że tak powiem, ideowym, duchowym, był ksiądz kapelan hutników, robotników Jerzy Popiełuszko. Ale tutaj czas pokazał, że jak gdyby awansowali z tytułu kapelana Solidarności, tego kapelana, czyli człowieka najbardziej oddanego sprawie Solidarności, a później niepodległości. Tak samo ci ludzie byli traktowani jak i kapelani z czasu Powstania Warszawskiego, czy z czasu II wojny światowej, czy też po prostu z czasu zaborów, zabrania przez Rosjan czy Austriaków niepodległości Polsce. Więc to byli po prostu i są, to są kapłani najwyższej próby, co wcale nie znaczy, że nie, ale akurat o nich piszę dlatego właśnie, że takimi wydają się być i takimi są po prostu. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ wielu z nich nie żyje. Tu na kartach trzech tomów książki jest ledwie 46. Ja rozmawiałem z blisko 60 kapłanami. No nie weszli, no ale jest tak znakomita ilość tych kapłanów, że no nie wszystkich dało się zmieścić. Tutaj zresztą w trzecim tomie jest tylko 16, ale też i trzeci tom jest najgrubszy, bo ma 350 stron i chciałoby się oczywiście wszystkich zmieścić i tutaj chciałbym podziękować wydawcy Tadeuszowi Kotarskiemu, który poszedł na kompromis, bo myśmy się umawiali, że każdy z tomów będzie miał około 250 stron. Tak mniej więcej i umowa opiewała na tyle. Niemniej jednak, kiedy redaktor naczelny Krzysztof Burek zapoznali się i redaktor i Tadeusz Kotarski z książką, stwierdzili jednak, że warto by dać maksymalną ilość tych kapłanów, tak żeby po prostu przekroczyć te 250 stron, aż tak dalece, że dało się 350 stron, więc serdeczne dzięki dla Tadeusza Kotarskiego i wnikliwy obserwator może zauważyć po prostu, że po prostu w tej książce są spacje mniejsze niż w poprzednich. W ten sposób dało się zmieścić
więcej. Tak. Panie redaktorze, ta książka ciągle ma taką formę reportażową, prawda? To nie są biogramy, to nie są jakieś tylko suche fakty. To są takie reportaże o ludziach, właściwie przekazywane na podstawie świadectwa świadków, ludzi, którzy żyli, czy żyją z tymi kapłanami, widzą ich na co dzień, czy doświadczyli z ich strony, obserwowali ich pracę i właściwie dają o nich świadectwo.
Więc zanim ja rozmawiałem z kapłanami, z kapelanami Solidarności, to oczywiście taką najpierw kwerendę zrobiłem sobie po archiwum i drugą następnie, czyli rozmowy z świadkami historii, świadkami wydarzeń. Oczywiście również świadkiem historii, świadkiem wydarzeń jest kapłan, ale opowiadali po prostu kilka, czy nawet kilkanaście osób opowiadało o jednym z kapłanów. Z kapelanów, o których piszę. I dopiero to była podstawa dla mnie do rozmowy z księdzem. Oczywiście oprócz, jak wspominam, materiałów archiwalnych. Ale trzeba pamiętać, że zawsze archiwa mogą zaczekać. One są, natomiast nie zawsze Panu Bogu podoba się, żebyśmy byli. To On wyznacza nasz czas. No i w związku z tym ja chcę złapać jeszcze ten czas, to znaczy w cudzysłowie pewnym, a mianowicie rozmawiać z żyjącymi bohaterami. Czy to świadkami wydarzeń, czy to bohaterami, których opisuję, więc księży. I tutaj jest stosunkowo niewielu kapłanów, którzy zmarli. W tym trzecim tomie jest ojciec Śleboda, z którym nie rozmawiałem. Czy w drugim tomie jest ksiądz Michał Brzozowski z Lublina, czy w pierwszym tomie ksiądz Miecznikowski, z którym i rozmawiałem, i nie rozmawiałem, to znaczy umawialiśmy się na kilka miesięcy przed śmiercią. No to ksiądz mówi, no to może się za miesiąc spotkamy, może za dwa tygodnie, jak się poczuje lepiej. No i ta nasza rozmowa trwała taka żeby się umówić przez jakiś pół roku. Niestety ksiądz, ojciec Stefan Miecznikowski, jezuita, zmarł. Nie udało mi się również mówić z ojcem Janem Siemieńskim, postaci niezwykle zasłużonej dla Gliwic, dla redemptorysty, przepraszam, nie tylko zresztą dla Gliwic, w ogóle dla Śląska i dla niepodległości Rzeczypospolitej, postać naprawdę nietuzinkowa. Oczywiście może powstać, nawet ktoś mi zadał takie pytanie, dlaczego właśnie, skoro przyjąłem zasadę, że regułę, że po prostu rozmawiam z tymi, którzy żyją, jednak się znaleźli tacy, którzy pomarli. To był taki ostatni moment, w którym gdyby mógłbym rozmawiać, a nie. Jakby jeszcze w tej pamięci, mając, choć nie znając tej takiej bardzo żywej pamięci, w której ci ludzie, którzy byli razem z nimi, tego księdza mieli, jakby dla nich on jeszcze żyje, mówiąc w pewnym cudzysłowie. Więc powracając, chciałem rozmawiać i rozmawiałem z tymi wszystkimi, którzy żyją, którzy nadal dają również świadectwo, bo nie są to kapłani, którzy walczyli o niepodległość w stanie wojennym, czy też nawet wcześniej, ale też i którzy po stanie wojennym, w dwudziestoleciu III Rzeczypospolitej, a więc w ostatnich latach, nadal są aktywni, mimo że niektórzy z nich są już na emeryturze kapłańskiej. Prowadzą działalność edukacyjną, oświatową, jak na przykład ksiądz Marcza, który się spotyka z ludźmi, którzy po prostu do dzisiejszego dnia są również bardzo, bardzo aktywni. Wspomniał pan, ksiądz, tutaj o reportażach, że nie są to biogramy, że tak, to są reportaże literackie, oczywiście przy absolutnym trzymaniu się faktów. Natomiast chciałem, żeby po prostu to jednocześnie była wędrówka po historii naszego kraju, po historii powojennej, ale też chciałem po prostu, żeby pokazać, że ci księża, ich wybór, to nie był po pierwsze łatwy wybór, ponieważ nie było łatwym wyborem pójście do seminarium w latach 50., 40. czy 60., ba, nawet 70., choć z pozoru mówiono wtedy, prawda, o otwarciu towarzysza Gierka, a to jest bardzo bałamutne, ponieważ to właśnie w latach 70. powstał departament kolejny zwalczający Kościół. To nie mniej, nie więcej, tylko w latach 70., czyli bardzo konkretnie w 1978, zaraz po wyborze Jana Karola Wojtyły na papieża, powstał specjalny komitet do ateizacji Częstochowy, którego przewodniczącym był ówczesny premier Piotr Jaroszewicz, a jednocześnie agent sowiecki. Warto o tym pamiętać. I chciałem pokazać również środowisko, w jakim ci ludzie wzrastali. Ci, którzy później zostali kapłanami, ich dom rodzinny, wielkie oddanie rodziców, rodziny Panu Bogu, codzienna modlitwa i właśnie rozmowa o historii, rozmowa o przeszłości, o II Rzeczpospolitej, sięganie do tych najwyższych wartości: Bóg, honor i ojczyzna, codzienna modlitwa i wzrastanie w środowisku ludzi, którzy urodzili się, mam tutaj na myśli rodziców czy znajomych rodziców przyszłych księży, którzy urodzili się w latach 20., ba 10. czy na początku 20. wieku, bo niektórzy kapłani, z którymi rozmawiam, są tylko z lat urodzeni w roku 50., 51., 2., natomiast wszyscy inni to są urodzeni w latach 30. Ksiądz Bożyszkowski, ksiądz Giriatowicz, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, w tej chwili prawie dobiegający 90., czy ksiądz Juśków z lat 30., czy ksiądz Marczak, czy ksiądz Sudoł, 90-latek dzisiaj, syn posła II Rzeczypospolitej, chłopski syn, bardzo takiej niezwykłej tradycji. Ksiądz Źrałko, czy ksiądz Julian Żołnierkiewicz, też urodzeni w latach 30. To ludzie, których rodzice jeszcze się urodzili w końcu XIX wieku i znakomicie znali II Rzeczpospolitą, a ci młodzi ludzie, no już dzisiaj 70 czy 80-latkowie w okresie II Rzeczypospolitej byli no albo nastolatkami, albo też dziesięciolatkami. Pamiętali bardzo traumatyczne wydarzenia, jak na przykład ksiądz Żołnierkiewicz ze wschodu, z zagarniętych nam ziem Rzeczypospolitej, czy ksiądz Bożyszkowski, tutaj właśnie z tych terenów Kujaw, czy ksiądz Giriatowicz, również ze wschodu, czy ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. To fantastyczne, dzięki nim można powiedzieć przejście takie przez historię od II Rzeczpospolitej do III Rzeczpospolitej.
Mam nadzieję, że w czasie naszej audycji zdołamy jeszcze bliżej przyjrzeć się chociażby niektórym postaciom tutaj pokazanym w książce, ale może tak, może jaka szczególna postać tak zwróciła uwagę pana redaktora? Ja wiem, że już w tej chwili pan redaktor wymienił kilku świadków, kilku właśnie tych kapłanów jako przykładowych, ale wydaje mi się, że możemy tak troszkę spróbować środowiskowo, bo są tu kapelani Solidarności na przykład z takiego ośrodka jak Mazowsze, prawda, region Mazowsze, tak, gdzie jest tutaj kilku kapłanów tak dobrze znanych jak ksiądz Józef Roman Maj, jak ksiądz Stanisław Małkowski, jak ksiądz, kto tu jeszcze jest z Warszawy?
Andrzejczyk.
A właśnie, ksiądz Roman Andrzejczyk.
Kapelan prezydenta Rzeczpospolitej.
Tak, ale są kapłani właśnie z tych ziem trudnych, jak mówimy czasem, ziem odzyskanych, tak jak region koszaliński, prawda?
No właśnie.
Może właśnie.
Zatrzymajmy się może nad księdzem Bożyszkowskim. Otóż to niesamowita postać również z tego powodu, że na tamtych terenach prawie nikt nie wie, w centrum Polski, ale na tamtych terenach komuniści próbowali rozgrywać sprawy z kościołem, znaczy relacje państwo-kościół poprzez księży niemieckich, którzy tutaj pozostali na tych terenach i którzy po prostu, no mówiąc delikatnie, próbowali nie dopuszczać do posługi kapłańskiej księży polskich, którzy w latach 40. obejmowali, albo inaczej powiedzmy sobie, próbowali objąć plebanię, probostwo. No było też zjawisko księży patriotów, to znaczy księży, którzy byli zdeklarowanymi zwolennikami, czy też komunistów, czy też po prostu w jakiś sposób psychicznie przetrąceni, czy w jakiś sposób szantażem zdobyci. No, wielu z nich niestety przeszło bardzo trudną drogę. Jedni na Syberii, drudzy w obozach niemieckich, w Auschwitz między innymi. I próbowano tych księży w jakiś sposób wyzyskiwać i tworzyć taki ruch, który miał no, Kościół odsadzać, rozsadzać od środka. To akurat nie udało się. Niemniej jednak to zjawisko księży patriotów było do lat, do 56 roku mniej więcej funkcjonujące. Było to środowisko no, kilku tysięcy księży i oni również próbowali w jakiś sposób, no, można by powiedzieć, utrudnić tym młodym ludziom, młodym księżom, którzy przychodzili na te parafie. No i tutaj ja może bym powiedział, że ten bardzo ważny taki moment jest, kiedy ksiądz przychodzi, ksiądz Bożyszkowski na jedną parafię jest stamtąd wyrzucany, na drugą parafię jest wyrzucany, czy to przez tego księdza niemieckiego, czy też przez służbę bezpieczeństwa, czy przez świeckich w jakiś sposób zbuntowanych. I to, co było jakoś w sposób szczególny akcentowane przez komunistów tam, to albo wy nam się podporządkujecie, do księży taka była mowa, albo po prostu my was tutaj zniszczymy. Chciano zrobić po prostu coś na wzór tego, co było w Związku Radzieckim, że Kościół prawosławny w Związku Radzieckim był, albo nie istniał, albo był przyporządkowany Związkowi Komunistycznej Partii Związku KPZR, przepraszam, czy wcześniej Partii Bolszewików. I w Polsce na szczęście się to nie udało. Właśnie dzięki niezłomnej postawie kapłanów, którzy po prostu sobie na to nie pozwolili nigdy, oczywiście przy wielkim wsparciu świeckich. Ale ja może tutaj jeszcze powracając do księdza Bożyszkowskiego i do czasu lat 80. przytoczę może tutaj fragment wypowiedzi pana Jerzego Olszewskiego, który mówi o księdzu Bożyszkowskim. Tu w Koszalinie funkcjonowała uchwała PZPR nakazująca w niektórych zakładach członkom partii służbowe wstępowanie do Solidarności po to, by rozbijać związek od środka. Budowanie struktur Solidarności w Koszalinie było więc czynem heroicznym, tym bardziej, że większość społeczności była skomunizowana, a reszta bała się przeciwstawiać władzy. Ksiądz Jan Bożyszkowski był jednym z tych ludzi, wokół których budowała się Solidarność. Przy koszalińskiej katedrze, gdzie był proboszczem przez cały stan wojenny, toczyło się życie opozycyjne. Oczywiście, nie tylko tam. Mnie niezręcznie o tym mówić, bo jestem niewierzący. No ale okazało się, że dla mnie jest też tam miejsce w kościele. Przez cały stan wojenny ksiądz podtrzymywał w nas olbrzymią wiarę, że coś możemy zmienić w kraju. To dla mnie postać kultowa. I inna wypowiedź. Oczywiście był szereg innych pomocnych nam kapłanów, przede wszystkim ordynariusz ksiądz biskup Jerzy Ignacy Jerz, czy biskup Tadeusz Werno, biskup pomocniczy. Szybko też powstał diecezjalny biskup i komitet pomocy, który niósł pomoc więzionym i internowanym, prawda? Zarówno materialną, jak i psychologiczną pomoc nam niesiono. Organizowaliśmy także wypoczynek nad morzem dla ludzi, związkowców z Solidarności z Warszawy. Ludzie mieszkania dawali za darmo. My jako komitet dawaliśmy jedzenie. Przyjeżdżano przez cały rok. No to też taka niezmiernie ważna była postać Solidarności, mianowicie polegająca na tym, że wzajemnieśmy sobie pomagali. Pamiętać trzeba, że wielu ludzi nie pracowało w stanie wojennym, nie mieli wilczy bilet, nie pracowali w żadnej instytucji, albo pracowali w podziemiu, albo po prostu no, nie mieli za co żyć. W związku z tym kościoły pomagały również w wypoczynku, czy to dla dorosłych, czy to dla dzieci. Jak mówił ksiądz Frankowski, bohater, dzisiaj biskup, bohater drugiego tomu, myśmy wtedy zorganizowali po raz pierwszy w Stalowej Woli alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu. Mianowicie zawsze jeździło się na wczasy organizowane przez komunistów, przez Związek Zawodowy, Centralną Radę Związków Zawodowych, Związki Zawodowe, Zakładowe. Podobnie na kolonie jeździły dzieci. Wyjątkiem oczywiście były te dzieci, które jeździły przez kolonie organizowane przez Kościół. Notabene kolonie, które były inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa, uniemożliwiano takie kolonie. Tym razem, jak mówił ksiądz biskup, w latach 80. myśmy stwierdzili, że nam komuniści są niepotrzebni, że możemy po prostu sobie organizować tutaj alternatywne spędzanie wolnego czasu. Nie musimy jeździć z zakładami pracy na wakacje, też dzieci nie muszą jeździć i organizowali sobie sami wakacje. Ale powracając jeszcze do księdza Bożyszkowskiego, tutaj opowiada jeden z bohaterów tej opowieści, jeden ze świadków posługi kapłańskiej zarazem. W Koszalinie stanąć na murku i krzyknąć precz z komuną to było bohaterstwo. Inaczej niż w Gdańsku, gdzie było to normalne. Kiedy wprowadzono stan wojenny, ksiądz Jan Bożyczkowski kazał bić w dzwony. Wszystkie ważne spotkania związane z działaniem podziemnej Solidarności w Koszalinie nie odbywały się bez wiedzy i wsparcia księdza Jana. Wykładał pieniądze, kiedy skazywano nas na wysokie grzywne za manifestację czy inną działalność. Wprowadził cotygodniowe środowe msze święte za ojczyznę, które nas umacniały w bardzo trudnym i najtrudniejszym okresie do 1989 roku. Owszem, były też spotkania w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha, ale także wspierał je ksiądz Bożyszkowski. Mieliśmy duszpasterstwo kolejarzy u świętego Antoniego, u księdza Mariana Błaszczyka. Edukowaliśmy się, pomagaliśmy innym kolejarzom i tak dalej, i tak dalej. Ale ten właśnie ksiądz Bożyszkowski był tą jakby postacią bardzo ważną, dziś ksiądz emeryt. I to właśnie podczas jednej z manifestacji 31 sierpnia 1982 roku, co było raczej rzadkie, ale tu było ewidentną taką prowokacją, Służba Bezpieczeństwa rzuciła pod ołtarz i rzuciła do kościoła petardy z gazem łzawiącym. No, wyjątkowo to było ohydne. Tutaj grożono również księdzu, że może źle skończyć, że gdzieś mogą go znaleźć jako nieżywego albo w jakiś sposób mogą skompromitować księdza. W każdym razie no, ten ksiądz Kaszub, który urodził się w Starym Rodzie, von Bożyszkowski i no, stracił rodziców, rodzice zmarli, jak miał kilka lat chłopak, a stryj wychowywał jego ósemkę jeszcze dzieci, dwie siostry, które do dzisiejszego dnia są po 90, żyją, zostały zakonnicami, prawda? Więc to postać naprawdę fantastyczna i no, polecam po prostu zapoznanie się, bo ja tylko tutaj, można powiedzieć, naskórkowo mogę powiedzieć przed mikrofonem. W każdym razie to, co teraz też charakterystyczne jest, że Służba Bezpieczeństwa, kontrwywiad wojskowy też śledził księdza Bożyszkowskiego. Zresztą tu wielki taki, można by powiedzieć, no, napad, w cudzysłowie oczywiście, napad na księdza Bożyszkowskiego miał mieć miejsce. Chciano go w jakiś sposób uwikłać w jakieś nieznane historie związane z finansami kościoła. Z tego zrezygnowano, więc akurat bardzo zależało na tym, żeby w jakikolwiek sposób skompromitować księdza. Zależało na tym wojskowemu komisarzowi, który był, jak wiemy, pułkownikiem, ówczesnym wojewodą też. Bardzo bowiem zależało na tym, by pokazać to miasto. Zabiegano zawsze, żeby to miasto było bardzo lewicowe. Tam bardzo silna lewica była. No i nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta partię X, której kandydat na prezydenta zagroził w wyborach, pierwszych wolnych wyborach prezydenckich, Tadeuszowi Mazowieckiemu, to właśnie ona tam się rodziła, tam powstawała, w tym środowisku komunistów zgromadzonych na terenie ziemi koszalińskiej. Ale trzeba też powiedzieć, że te małe miasta, miasteczka, ci księża, kapłani, których ja tutaj nie opisałem, ale mieszkający w Białogardzie, w Karlinie, w Szczecinku, niezwykle, niezwykle aktywnie działali, czy Kołobrzegu, naprawdę dzięki właśnie nim mamy dziś wolną Polskę.
655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66 kierunkowy 56. Korzystający z połączeń sieci w rodzinie wybierają numery 720-100-100 i 720-100-200. Zapraszamy bardzo serdecznie dziś o kapelanach Solidarności. Trzeci tom, wśród nich 16 kapelanów, m.in. ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, ksiądz Jan Bożyszkowski, ksiądz Roman Józef Maj, ksiądz Stanisław Małkowski, ksiądz Stanisław Marczak, ksiądz Adam Sudoła, ojciec Adam Sudoła, ojciec Ryszard Śleboda, ksiądz Julian Żołnierkiewicz i jeszcze inni. Zapraszamy bardzo serdecznie. I już są telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto mówi?
Ja się nazywam Oroszyński Zbigniew. Dzwonię z Kunowa.
Witamy serdecznie.
Ten pan, co dzisiaj występuje, może by opisał przypadek znalezienia przeze mnie w Bydgoszczy korka od samochodu, którym jechał Piotrowski, Pękala i Chmielewski. Bo ten korek był opisywany w relacjach sądowych. Ja do sądów, do prokuratur zgłaszałem, że byłem znalazcą jego i ja go posiadam w domu, w Kunowie. Mieszkam w Kunowie przy ulicy Warszawskiej 5. Numer telefonu do mnie jest 041-261-3164. Także ja... Właśnie mam dużo na temat różnych spraw związanych między innymi z ksiądzem Popiełuszką, a więc jakby przyjechał do mnie, to jakiś ciekawy reportaż mógłby powstać.
Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marek.
Szczęść Boże, witam Pana serdecznie. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
No, może ja bym chciał się pochwalić tutaj znajomością wskazań i z wieloletniego chodzenia do kościoła księdzem Adamem Sudołem. To wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Sanoku, to jest Polska Południowa, bardzo ładne miasto. Muszę tutaj pana i ojca zaskoczyć. Wiele tematów takich, które słyszy się na temat, powiedzmy, laicyzacji na Zachodzie, masonerii, że tak powiem, degeneracji kościoła zachodniego i, że tak powiem, trendów takich dosyć dewaluujących Kościół wśród wiernych i wśród, że tak powiem, no, części duchowieństwa, to można było w kazaniach księdza Sudoła słyszeć już pod koniec lat 70. Także takim, może anegdotycznie zabrzmi fakt, że tak zwane ogłoszenia parafialne to był drugi wykład, to był przegląd historyczny, to były podkreślane najważniejsze daty tam, powiedzmy, z doniosłych i mniej doniosłych czynów narodu polskiego. To była niezwykle cenna analiza różnych rzeczy, różnych przebiegów politycznych, różnych poczynań. Pamiętam, w czasach Solidarności tam do nas na Podkarpacie przywieziono pewnych kandydatów. Solidarność miała taki dowcip, ludzie pana Mazowieckiego, że przywieziono pewnych ludzi w teczkach. To myśmy wybrali pana Andrzeja Szczypiorskiego, wiadomego, że tak powiem, TV. Potem ksiądz właśnie Sudoł tłumaczył te sprawy i bardzo to fajnie wyglądało wszystko, tak, że można było uzyskać informacje z pierwszej ręki. Nic nie wiem o martyrologii. Wiem, że był straszony w czasie stanu wojennego, żeby, mówiąc kolokwialnie, się zamknął. No nie bardzo się zamknął generalnie. No ta jego nauka, muszę powiedzieć, że ukształtowała w bardzo dużym stopniu moje poglądy. To była Wolna Europa i gazety, że tak powiem, książki z drugiego obiegu, niedostępne zupełnie, na temat historii, socjologii, polityki w jednym miejscu i to w kościele. Jaki był koszt tego? Znienawidzony przez miejscową komunę. Co ciekawe, drobnych i większych złodziejaszków, drobnych i większych pijaczków, panienki lekkich i mniej lekkich obyczajów. Wcale nie cieszył się i nie cieszy się do dzisiaj miłością, że tak powiem, miasta i okolic. Ma bardzo wielu przeciwników i miał. Także to jest bardzo pouczające, choćby dla ojca Rydzyka, czy na przykład ludzi z PiS-u, że czasami my myślimy o polskim narodzie dosyć idealistycznie. Mamy oto taką legendę o dobrym carze, którym jest naród tu polski w tym przypadku, i złych czynownikach, czyli tych... A niestety naród polski jest taki bardzo różny, także to w różnych przypadkach można poczuć na własnej skórze. Ksiądz Sudoł na pewno to poczuł i może odczuwa nawet do dzisiaj. Dawno już tam nie byłem, nie słyszałem jego obecnych kazań. Wiem, że się wycofał już z tej działalności takiej, jest na emeryturze, z tej działalności, że tak powiem, edukacyjno, no, że tak powiem, intelektualnej. Ale wiem, że kupiłem taką książeczkę z jego kazaniami, także wszystkim polecam. No chyba tyle, pozdrawiam wszystkich serdecznie, kłaniam się, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo za to świadectwo. Pan Marek, o ile mnie pamięć nie myli, jeśli nie przekręciłem. Proszę pana, bardzo, bardzo się cieszę. Te ogłoszenia parafialne, o których zresztą wcześniej wspominałem w telewizji Trwam, wyszły przed 2 laty nakładem jednej z oficyn wydawniczych z Sanoka. Więc bardzo polecam, bo rzeczywiście to znakomity przegląd historyczny po czasie, w którym posługiwał ksiądz Sudoł, i fantastyczny, moim zdaniem, fantastyczny pomysł na przedstawianie prawdziwej historii, takiej rzetelnej, obiektywnej. Natomiast jeśli chodzi o księdza Sudoła, no jednak doceniony został zarówno przez Solidarność, jak i władze miasta, jest ksiądz Sudoł, jest zasłużonym dla miasta Sanoka. Natomiast nie wchodząc w zawiłości polityczne, wówczas niewiele osób wiedziało, że Szczypiorski był tajnym współpracownikiem, więc ja bym tutaj nie winił w żaden sposób, jeśli tak to odebrałem, księdza Sudoła. No, była za wskazywanie tutaj pana Szczypiorskiego choć jak mnie pamięć nie myli, w rozmowie ze mną mówił, że był zdystansowany, ale do tej postaci, ponieważ no, wieloletnie doświadczenie wskazywało na to, że oczywiście nie wiedział, że był tajnym współpracownikiem, ale wiedział o tym, czuł, przeczuwał, że nie jest to człowiek szczery. Natomiast ksiądz Sudo w tej chwili jest chory, nie wychodzi już od pół roku z domu. No, do niedawna jeszcze prowadził tę swoją działalność, nawet nie będąc proboszczem, tę działalność oświatową, jeździł z wykładami, ze wspomnieniami, napisał kilka książek dotyczących nie tylko własnej osoby, ale również dotyczącej regionu, czy też wioski, w której się urodził i w której się wychowywał i z którego ojciec jego posłował.
Szczęść Boże, bardzo prosimy.
Stanisław Legionowa.
Witamy panie Stanisławie, bardzo proszę.
Nie będę zabierał państwu czasu. Chciałem tylko powiedzieć, oby jak najwięcej takich gości i takich audycji w Radiu Maryja. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
A ja bym mógł powiedzieć jeszcze, w Legionowie jest świętej pamięci ksiądz Schabowski, który zmarł już w II Rzeczpospolitej. Była to postać niezwykła, niepospolita, wspierająca bardzo, bardzo solidarność, nie tylko tę legionowską, nie tylko tę nauczycielską, czy lekarską, czy robotniczą, ale również wspomagającą tę warszawską, bo nie gdzie indziej, ale w kościele na górce wykładali ludzie związani z opozycją, którzy nie mogli nigdzie pracować i jedyną formą ich pracy były wykłady prowadzone w kościołach z zakresu historii czy literatury polskiej.
Jest kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Próbuj nam przystęp.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włoch.
Witamy pana serdecznie.
Ja bym chciał wspomnieć tak samo postać księdza Tadeusza Adamusa, który tutaj był rezydentem na Okęciu w parafii świętego Wawrzyńca na Woli. I chciałem powiedzieć takie epizody, bardzo ciekawe zresztą. Ja muszę powiedzieć, że w tamtym czasie, pamiętam, zbieraliśmy w Dolnym Kościele na Woli u świętego Wawrzyńca. Ja to tak nazywałem, takie to były takie dwunarodowe noce, tam pamiętam, były recytacje wierszy patriotycznych, różnych. Pamiętam z takim przejęciem, jeden z panów recytował pieśń Konfederatów Barskich i właśnie mówił, że przed nastaniem, przed wschodem słońca się robi bardzo ciemno jakoś, tak? I to właśnie tak jakoś nam mówi, że wkrótce przyjdzie wolność w naszym państwie, w naszym narodzie, że będzie po prostu zmiana, ale to jakoś tak to trzeba to przeżyć jakoś i tak się wspomagaliśmy na duchu. Było to oczywiście zakonspirowane mocno wtedy. Pamiętam zawsze wracałem stamtąd zbudowany, bo to zresztą to jest ten kościół znany z wiersza w starym kościółku na Woli, został generał Sowiński.
Tak, tak.
Także to, i oczywiście ksiądz Adamus był takim tam właśnie wtedy, był takim promotorem tego właśnie tych spotkań, właśnie zapraszał tam różne osoby i no zmarł, nie żyje, pamiętam, był kilka lat temu jeszcze zmarł, był proboszczem w Bobrownikach w diecezji łowickiej, także też chciałem podkreślić właśnie znaczenie księdza Tadeusza Adamusa, którym zresztą miałem zaprzyjaźniony mocno. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, dziękuję, że państwo właśnie przypominacie swoich księży. To dzięki nim, między innymi, dzięki państwu, przepraszam, ta pamięć o nich cały czas jest przekazywana, czy to nowemu pokoleniu, czy po prostu innym radiosłuchaczom. Tak, ja również słyszałem wiele o księdzu, o którym pan wspomniał i o tym pięknym kościółku przed wiaduktem starym przy ulicy Bema. Także oczywiście ja taka bardzo bym apelował, byśmy przypominali sobie o tych kapłanach, kapelanach Solidarności, jak ja ich nazywam, jak nazywają ich ludzie, którzy działali w opozycji w latach 80. I warto by po prostu mówić. Również apelowałbym i apeluję wielokrotnie o to, by tym, którzy nie żyją, nadawać imieniem, ich imieniem nadawać ulice czy szkoły, czy obiekty użyteczności publicznej, bo to zawsze taką postać przywołuje.
I utrwala pamięć.
I utrwala w pamięci, oczywiście, bo zawsze ktoś zapyta, a kto to, a jak, przecież żyją, jeszcze żyje rodzina tych bracia, siostry, tych kapłanów, czy po prostu świadkowie działalności i warto o tych ludziach mówić.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To znaczy, bo ja tak nasunęła mi się taka myśl, kiedy była ta wypowiedź jednego z panów, już nie pamiętam imienia, o jednym z kapelanów i tam było tak powiedziane, że wtedy ten reżim chciał po prostu, żeby ten kapłan się zamknął, po prostu, żeby przestał działać w taki sposób, jaki działa, na przykład, żeby przestał mówić, zresztą z księdzem Jerzym Popiełuszko też przecież wiemy, że była taka historia, że mimo iż już był właściwie ostrzegany i wielokrotnie i w jakiś sposób zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie przestanie działać tak, jak działa, to może się to skończyć jego śmiercią, a on jednak poszedł do końca. Znaczy ja tutaj chciałem raczej powiedzieć, że przerażony byłem, znaczy odniosłem takie wrażenie, że czasami niestety ten kościół nasz, taki jaki jest, katolicki, czasem pewni ludzie z tego kościoła też boją się, że ktoś czasem mówi coś i też próbuje się zamykać po prostu usta tym ludziom w sposób taki, jaki to kiedyś czynili komuniści. A wydaje mi się, że nie powinno tak być, skoro jeżeli głosimy prawdę i żyjemy w prawdzie, to nie powinniśmy się obawiać chyba słów ludzi, którzy wypowiadają to, co powinniśmy chyba pozwolić na to, żeby wypowiedzieli się tak jak myślą, jak czują, a jeżeli są w błędzie, no to no to cóż, to są w błędzie, ale trzeba im dać szansę, żeby może z tego błędu wyszli. Natomiast stosowanie podobnych metod, jak kiedyś stosowali komuniści, no raczej świadczy o tym, że coś tu jest nie tak. Dlatego proszę wybaczyć, nie chciałem, ale zauważyłem, że takie jest takie podejście czasem w Kościele, że Kościół się, znaczy Kościół, konkretnie wydaje mi się, że pewni ludzie i będący w Kościele, którzy jakby w ten sposób źle świadczą o tym Kościele, który przecież nie powinien się niczego bać, bo jak to Święty Paweł mówi, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nami, żadne słowa nie powinny nas przerażać, bo w końcu, jeżeli żyjemy w prawdzie, to prawda nas ma wyzwolić, prawda?
Tak jest. Dzięki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Odbierzemy następny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Tarnobrzega.
Witamy Pani Mario.
Bardzo przepraszam, czy ja mogę wrócić do osoby księdza Adama Sudoła?
Oczywiście.
Otóż tak, bardzo się cieszę, że wspomniane zostało, że wspomniany ksiądz został, jako że ksiądz Sudoł udzielał mi chrztu. Na swojej pierwszej placówce wikariatu w parafii świętej Marii Magdaleny. I to było zaraz w początku drugiej połowy lat 46-48. Zmienił mi imię na chrzcie, ale to już jest oddzielna sprawa. Nie podobało mu się to i została Marią na jego życzenie. I później, kiedy mój tata został uwięziony i w 51 roku na zamku w Rzeszowie siedział, więc ksiądz Sudoł, bo nikt nie chciał mamie pomóc, akurat spotkał przypadkowo mamę w Rzeszowie i podpowiedział właśnie adwokata, do którego może się udać. Że może jedyny, który podjąłby się obrony, a tato był więźniem, przepraszam, politycznym. I tak bardzo chciałabym serdecznie, wiem, że jest chory, ale serdecznie podziękować i państwu i serdecznie bardzo pozdrowić księdza Sudoła i bardzo nisko mu się pokłonić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Mario, szczęść Boże.
Dziękuję, że pani przywołała takie świadectwo. Właśnie kiedy ja piszę o kapelanach Solidarności, to cofając się wstecz, opisuję też i podobne przypadki, o których pani wspomniała. Tutaj, jeśli chodzi o takie to podobne wsparcia, czy też no, często bywało, że zjawiał się adwokat, ale po prostu bez pieniędzy nie chciał bronić. Więc bywało tak, że ksiądz Sudoł organizował te pieniądze. Jest wydana znakomita książka, która jest zatytułowana Kryptonim Agresor, która to jest ksiądz prawat Adam Sudoł w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1957-89, która została wydana autorstwa Krzysztofa Kaczmarskiego i Andrzeja Romaniuka w Sanoku w 2006. I ona tam bardzo pięknie można, zresztą sam tytuł Agresor, taki miał ksiądz. Te dokumenty pokazują, jak bardzo był ksiądz Sudoł aktywny i jak niezwykle komuniści się bali. Do tego stopnia, że kiedy obserwowano, kiedy Służba Bezpieczeństwa obserwowała księdza Sudoła, to sprawdzali samych siebie. To znaczy, jeśli go trzech obserwowało, prawda, no to pięciu obserwowało jeszcze tych trzech. Albo jeden obserwował księdza Sudoła, a trzech obserwowało tego obserwującego. Z innej tam książki wynika. Także to była w opinii Służby Bezpieczeństwa ksiądz był niezwykle postacią niebezpieczną dla tego reżimu komunistycznego i ja się wcale nie dziwię. Na przykład, kiedy posługiwał jeszcze w Stalowej Woli, już miał cały szereg listów z pogróżkami, kiedy został z kolei, był wikarym w Farze w Rzeszowie. Ktoś mu wybił okna w mieszkaniu. No oczywiście w takim wypadku milicja jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie mogła znaleźć sprawców. Wzywano ciągle księdza na przesłuchania. I taka ciekawostka, już po tak zwanej odwilży w 56 roku była jedna ze służbowych notatek Służby Bezpieczeństwa informowana na przykład, że ksiądz Adam Sudoł 4.10.56 roku na poczcie we Wiśniowej przekonywał kierownika kina Balicz Józefa, by nie wyświetlał filmu Szerszeń, ponieważ jest gorszący i podważa autorytet religii. I tego typu właśnie nawet najdrobniejsze rzeczy, które, no, jak to się przysłowiło, mówi ksiądz Sudoł kichnął, a Służba Bezpieczeństwa już wiedziała, ponieważ był obstawiony tak dużą ilością tajnych współpracowników, czy po prostu, czy funkcjonariuszy SB. I teraz w 60 roku na przykład raportują, że 20 marca 60 roku w parafii Rudnik przeprowadzone były rekolekcje przez rzekomego zakonnika z zakonu franciszkanów. Jednak jak ustalono, rekolekcje te przeprowadzał ksiądz Sudoł z parafii Stalowa Wola. Tenże ksiądz przeprowadzał rekolekcje dla młodzieży szkolnej oddzielnie, kawalerów, panien, ojców i matek. Kazanie miał na temat życia i filozofii religijnej. To oczywiście bardzo przeszkadzało. No to, że oddzielnie dla sióstr, ojców, matek i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, jakie to było wielkie przestępstwo, że właśnie dla tych innych dla oddzielnych po prostu dla rodzeństwa, dla rodziców i dzieci. Bardzo też mieli wielką pretensję z Becji do tego, że ksiądz mówił po prostu, że na spotkaniu dla matek i dla córek mówił, że karą Bożą jest przerwanie ciąż, że jest to zabójstwo, jest to wielki grzech i że państwo wydało ustawę przeciwko Bogu i należy, chodziło tutaj oczywiście o ustawę dopuszczającą zabijanie dzieci nienarodzonych, prawda? To były te przestępstwa początkowe, tak byśmy powiedzieli, księdza Sudoła. Czy na przykład inne z przestępstw, w cudzysłowie wielkim, że kiedy uruchomiono pracownię w szkole, ksiądz Sudoł, kiedy jeszcze do 59 roku można było prowadzić od 1956 religię w szkole, ksiądz Sudoł twierdziono, że skoro inne przedmioty mają pracownię, to dlaczego religia nie mogłaby mieć, przedmiot taki jak religia nie mogłaby mieć pracowni. No więc napisano w jednym z raportów, że no właśnie tutaj trzeba będzie wstrzymać pracownię, oddawanie pracowni, ponieważ ksiądz Sudoł również sobie życzy takich pracowni. No tutaj ksiądz też był inkryminowany za to, że miał bardzo ostre kazania. Na przykład podczas jednych z kazań, to było, o ile mnie pamięć nie myli, w latach 80. Mówił o sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Mówił, że to jest bardzo zafałszowane, że nie ma żadnego sojuszu ze Związkiem Radzieckim i nasz, tutaj może zacytuję za dokumentami Służby Bezpieczeństwa to, co powiedziano. Nasz sojusz ze Związkiem Radzieckim to jest jeden z największych fałszów, przecież ani jednego słowa nie można było napisać, jednego słowa powiedzieć nieprzychylnego o ZSR. Kiedy nam się mówi, że 700 tysięcy Rosjan zginęło za Polskę, mówi się wielką nieprawdę. Oni zginęli, bo mieli swoje parachunki z Niemcami, oni zginęli za swoją ojczyznę. Ginęli, by zdobyć Berlin, dojść do Łaby, wygrać wojnę, być mocarstwem, a nie za to, by wywalczyć Polsce niepodległość. Nie o Polskę walczyli i nie za Polskę ginęli. Walczyli za wielkość Związku Radzieckiego i za to ginęli. Więc no, co i rusz, było mnóstwo zastrzeżeń do księdza Sudoła. I za te właśnie ogłoszenia parafialne, które spod ambony ogłaszał, a mówił po prostu tylko o tym, co się działo w regionie, a o czym nie można było przeczytać w gazetach, na przykład, że milicjant pobił ucznia, czy że na przykład jakiś milicjant maltretuje w domu rodzinę.
Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Kędzierzyna Koźla. Słuchając rozmów niedokończonych, ponieważ jestem sanuczaninem, od 25 lat mieszkam w Kędzierzynie, ale kiedyś sanuczaninem jestem i tak całkowicie się zgadzam, jeśli chodzi o księdza Adama Sudołę. Pamiętam te lat tych 80. a i wcześniejsze, te jego kazania, a szczególnie tak jak to słyszę w radiu, te ogłoszenia, które były jakby drugim kazaniem, można powiedzieć, bardzo patriotyczne. Prawdziwą historię można było się nauczyć z tych kazań. A jeszcze słyszałem, że ksiądz Sudoł jest teraz obecnie chory, a ja mieszkam w Kędzierzynie Koźlu od 25 lat, a kiedyś, to znaczy 41 lat temu, ksiądz Sudoł udzielał również nam z żoną Marią, którą razem słyszamy ślubu, właśnie w Sanoku, w Kościele Przemienienia Pańskiego. Jeśli mnie tam ksiądz słyszy, ksiądz Sudoł, to chciałbym serdecznie pozdrowić. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Wam dziękujemy bardzo serdecznie. To postać wyjątkowa, ale jak po raz wtóry podkreślę, każda z tych postaci jest wyjątkowa. Więc czy ksiądz Henryk Gulbinowicz, kardynał, który przyszedł na tę ziemię, tam no, jakby no, w sytuacji takiej newralgicznej, wtedy, kiedy po prostu komuniści chcieli osadzić tam własnego jakbyśmy powiedzieli kandydata na w kurii, więc ksiądz tutaj w sposób Gulbinowicz, który wówczas był w Białymstoku, chcę powiedzieć, we Wrocławiu, no, nie bardzo chciał iść, ponieważ no, nie znał terenu wrocławskiego, no ale jakoś tak bardzo zobligował ksiądz kardynał Wyszyński księdza kardynała Gulbinowicza. Tutaj troszkę się chciałem przytoczyć jakiś taki fragment dotyczący właśnie tej rozmowy księdza Wyszyńskiego z kardynałem Gulbinowiczem, no ale tutaj jakoś tak przeglądam, nie mogę znaleźć. W każdym razie no nie bardzo chcąc jednak został tym ordynariuszem we Wrocławiu i te lata spędzone tam, ja już nie mówię o tym czasie, kiedy był kapłanem posługującym w latach 80., ale i wcześniej, no, były niezwykle, niezwykle ważne dla Kościoła na tamtym terenie. Pokazały po prostu, że księża, którzy tam posługują, mogą prowadzić niezwykle odważne kazania, mogą prowadzić duszpasterstwa akademickie, nie tylko w tych ośrodkach, które były ośrodkami stricte akademickimi, no takimi jak Wrocław, prawda, ale w Legnicy, gdzie nie było szkoły wyższej, było studium pomaturalne, czy w innych miejscowościach, w których było studium pomaturalne. W każdym razie ci księża prowadzili wykłady z historii, no i te nieprawdopodobne ilości ludzi, jakie stamtąd wędrowały z województwa wrocławskiego, dziś dolnośląskiego, wędrowały z pielgrzymkami, nie tylko na Jasną Górę, ale do innych regionów w Polsce, do miejsc świętych. I to, czego już, jak powtarzam wielokrotnie, bali się komuniści, to integracji młodzieży studenckiej, szkolnej, czy młodzieży po szkołach zawodowych, pracujących w fabrykach, słowem robotników, czy też pracowników naukowych. To zresztą, co było niezwykłe, też to prowadzenie wykładów, na które przychodzili w sposób tak przystępny, na które przychodzili zarówno profesorowie wyższych uczelni, jak i również robotnicy, i doskonale prowadzonych przez tychże pracowników wyższych uczelni z różnego zakresu, zarówno z humanistyki, jak i z nauk ścisłych. Były jakieś te przygotowawcze, również różnego rodzaju, prowadzone przez niektóre kościoły, kursy dla młodzieży, której nie bardzo było stać na to, żeby mogła pójść do szkoły średniej. Chodzili do zawodówek, później do szkoły średniej wieczorowej i organizowano kursy przygotowawcze przez pracowników uczelni po to, żeby mogli się na te uczelnie dostać. Właśnie i to też przy pomocy kościoła, tych księży od kardynała Gulbinowicza.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę dzwoni z Dolnego Śląska, też akurat się tak trafiło, ale to przypadkowo, bo właściwie moje pytanie dotyczy, ponieważ przeżywałem okres do połowy lat 80. na terenie archidiecezji poznańskiej. Chciałbym zapytać, czy w którymś z tomów są, powiedzmy, wspomniani kapelani z tego terenu, do właśnie do pana mam pytanie, bo było ich tam no też trochę, którzy zasługiwaliby na wspomnienie. Drugie moje pytanie jest takie, czy kupując ewentualnie książkę, trzeba kupić całość, czy można wybrać sobie jeden z tomów, które akurat, powiedzmy, no są nazwiska, które interesują danego czytelnika. No i trzecie, ewentualnie poza promocją, bo słyszałem o promocji w telewizji, czy wam pan mówił, znaczy, że pan promuje tą książkę, czy można, bo nie słyszałem właśnie jakieś namiary, żeby ewentualnie zamówić i wybrać któryś tom. To tyle. Przepraszam, szczęść Boże, Bóg zapłać za to.
Szczęść Boże.
Zacznę może od Poznania, więc ojciec Tomasz Aleksiewicz jest w drugim tomie, wówczas był w Poznaniu, dominikanin, ojciec Aleksiewicz. Jeśli chodzi o kupno książki, pierwszego tomu już właściwie chyba nie ma w księgarniach, może jeszcze w księgarniach internetowych, bo wiem, że są na stronie internetowej, ale drugi tom i trzeci tom można w każdej większej księgarni kupić, więc nie ma problemu żadnego, ale też można wejść na stronę internetową wydawnictwa Rytm, powtarzam, wydawnictwo Rytm, wystarczy w Google wbić i poprzez wydawnictwo można zamówić książkę i to jest najtaniej, bo są duże narzuty w księgarniach prowadzone, natomiast najtaniej można kupić w wydawnictwie bezpośrednio. Z przesyłką to jest nawet taniej, o ile mnie pamięć nie myli, niż w księgarni, bo różne są ceny w księgarniach. Więc nie ma problemu. Można książkę kupić oddzielnie. Zarówno pierwszy, jeśli się dostanie, jak i drugi, jak i trzeci tom. Nie trzeba kupować razem.
Jest kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, to jeszcze raz Marek z Warszawy. Ja może sobie pozwolę.
Proszę bardzo, panie Marku, tak?
Tak zwanej erraty, bo tam ja nie zostałem zrozumiany. Oczywiście pan ma rację, że ksiądz Sudoł nie wiedział, że pan Imć Andrzej Szczypiorski jest, że tak powiem, ma pewne koneksje. W ogóle nic nie wiedząc, musieliśmy głosować, ksiądz Sudoł tak samo. Zachęcał do głosowania na ludzi Solidarności. Też nie wiedział, był nieco zadziwiony, bo trzeba to jednak powiedzieć, że Solidarność była na tyle dowcipna, że proponowała często ludzi znanych z tego, że byli znani. I później tłumaczył on siebie i w sumie Solidarność, że tak powiem, musiał świecić oczami przez Solidarność, że pan Andrzej, bo pan Andrzej tak, Szczypiorski, tak, jak wszedł, że tak powiem, władzuchna go przytuliła, to od razu odpowiedział się za aborcją, wypowiadał bardzo skrajne antyklerykalne i takie antypatriotyczne poglądy, także...
No był taką postacią, jaką był w końcu.
Właśnie, jaką był, także tylko... Na to jedno zdanie sobie pozwoliłem, jakkolwiek no widzę, że się sanoczanie zaktywizowali, także już nie będę dzisiaj dzwonił. Kłaniam się, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję Boże. Odbierzemy następny telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Boże. Szczęść Boże.
A ja chciałam wypowiedzieć się na temat świadectwa z czasu Solidarności mojego księdza proboszcza, gdzie opaśność postawiła, że ksiądz, który się za mnie modlił, jak wyjeżdżałam na studia do Moskwy, żebym nie utraciła wiary, po kilku latach został moim proboszczem, gdzie ja zmieniłam parafię, a on został proboszczem. I moja wiara, mam nadzieję, że nie tylko się nie zmieniła, ale umacnia i jest coraz większa.
To wszystko?
No chciałam, to nie można tego powiedzieć.
Nie, no jest pani na antenie. Cały czas pani mówi.
Więc chciałam opowiedzieć o moim księdzu proboszczu Józefie Piłacie z kościoła pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów w hełmie. Ja nie należałam do tej parafii. Ksiądz proboszcz Piłat nie był jej proboszczem. W roku 86 moja siostra bliźniaczka urodziła dziecko, chrzciła. Pojechaliśmy, bo ona była żoną milicjanta, więc chrzest i ślub, wszystko odbywało się po cichu w kościele. Ksiądz Piłat był proboszczem w kościele w Kumowie i on udzielał ślubu i sakramentu chrztu. Kiedy oni przyjechali, że chcą ochrzcić dziecko, spytał się, jak to jest chrzestnym. Siostra powiedziała, że ja jako siostra będę chrzestną. Wypytał najpierw, jaką jestem osobą, czy jestem osobą wierzącą. Powiedziała siostra, że jestem osobą wierzącą, ale dostałam się na studia do Moskwy. Przyjechaliśmy do chrztu. Ksiądz wziął mnie również na rozmowę, powiedział, że będzie się modlił o to, żeby moja wiara nie ustała, bo jednak wyjeżdżam na 5 lat do takiego kraju, do jakiego wyjechałam, gdzie kościołów nie ma, w tym czasie nie było, były pozamykane i tak dalej. Po latach ja zmieniłam parafię, bo należałam do parafii na tak zwanej górce. Przyszłam do parafii, tu gdzie mieszkam, do parafii pod wezwaniem Rozesłania Świętych Apostołów. Ksiądz Józef Piłat po latach przyszedł tutaj, mowa jako proboszcz. Odnaleźliśmy się i po tylu latach, było bodajże po 15, mówi, a ja Ciebie pamiętam. Ja Ciebie pamiętam, to za Ciebie się modliłem, żeby Twoja wiara nie ustała. Mówię, ta wiara nie ustała, należy do kółka różańcowego. Mój ksiądz proboszcz nie bał się w czasach komuny chrzcić, a nawet rozmawiać z ludźmi takimi jak ja. Jedziesz do Moskwy, ale jesteś wierząca, pamiętaj, żebyś Pana Boga zawsze miała u siebie w sercu. I jeszcze chcę na koniec taką króciutką, śmieszną rzecz opowiedzieć, ponieważ mam siostry bliźniaczka, moja siostra, jesteśmy do siebie podobne, działała w takim kółku przy Kościele Rozesłania Apostołów, jak była uczennicą. Panowie, tak zwani smutni w długich kurczach, śledzili ją i któregoś dnia poprosiła mnie, choć pójdziemy razem, oni nie będą wiedzieć, którą śledzić. Mamy bliźniaczki, identycznie ubrane. Pan już czekał, smutny pan w długim płaszczu czekał, żeby ją śledzić, dokąd ona pójdzie, bo oni tam wychodzili z takich kółek, pomagali też ubierać ołtarze. No i panu się oczy rozdwoiły, po prostu siostra poszła jedną stroną ulicy, ja poszłam na drugą, nie wiedział, za którą iść. Także można było sobie radzić, a w mojego księdza proboszcza Józefa Piłata serdecznie pozdrawiam i chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że również właśnie księża z małych parafii, z małych wiosek, jak mogli, pomagali w czasie komuny, w czasie walki z Kościołem i modlili się o to, żeby ich wiara, ich parafian nie ustała, czy nawet ludzi przygodnie przez nich spotkanych. A po latach dochodzi do spotkań, okazuje się, że ksiądz jest moim księdzem proboszczem obecnie, z czego jestem bardzo szczęśliwa i pragnę do dzisiejszych nocnych modlitw dołączyć intencje za mojego kochanego księdza proboszcza Józefa.
Dziękujemy pani bardzo.
No, tutaj ja może wspomnę z pierwszego tomu ksiądz Drewniak, bo pani tak mówi, że w małych miasteczkach, we wioskach. No oczywiście to bardzo piękne, ponieważ ci księża byli naprawdę w sposób szczególny wystawieni na działania służby bezpieczeństwa. Bardzo łatwo manipulowano ludźmi we wioskach, mówiący, że nie dostaną przydziału na węgiel, na nawozy, no przeróżne. I ci księża, mimo to, że mieli świadomość tego, jak dalece ta społeczność wiejska jest manipulowana i nie dawali za wygraną, walczyli o wolność i niepodległość również na wsi. Czyli ja już wspomniany podczas rozmowy w telewizji Trwam ksiądz Czesław Sadłowski ze Zbroszy niedaleko Warszawy, postać niezwykła też. Ci księża związani ze środowiskiem lubelskim czy grójeckim, środowiskiem chłopów, które się organizowało w latach 70. jeszcze przed powstaniem Solidarności. To ludzie o ogromnym takim etosie wielkiej takiej niepodległościowej jeszcze tożsamości z lat 20., przepraszam, ubiegłego wieku.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Warszawy.
Witamy Pana.
Nie słuchałem od początku audycji. Nie wiem, być może, że ktoś dzwonił. Ja chciałem i mówił o księdzu Mieczysławie Nowaku z Ursusa. To była też taka znamienita postać, podobna do księdza Jerzego Popiełuszki. Też był bardzo aktywny, szczególnie w takich spacerach w czasie dziennika telewizyjnego. Były też msze za ojczyznę. W Dolnym Kościele były bardzo często koncerty znanych aktorów warszawskich, tych, którzy brali udział w bojkocie telewizji w czasie stanu wojennego. No później został, myśmy to określali, że został zesłany przez prymasa troszeczkę na taką maleńką wiejską parafię pod Łowiczem i w zeszłym roku, czy dwa lata temu, zmarł tam na tej w tej parafii. Myśmy jeździli często tam do Łowicza, tam pod Łowicz, do księdza Mieczysława, pamiętam, służba bezpieczeństwa tam intensywnie działała, przebijała opony w samochodach tym, którzy z Ursusa tam do niego jeździli. I zmarł w zeszłym roku, czy dwa lata temu zmarł. Dowiedziałem się też, nawet nie wiedziałem. No to tak chciałem przypomnieć właśnie, to była też taka ciekawa właśnie, bardzo barwna postać tamtego okresu. Bardzo się zasłużył. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Odbierzemy następny telefon, prosimy bardzo. Halo? Słuchamy.
Jestem na antenie już.
Oczywiście, tak. Kto
niech
mówi?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Krystian z Raciborza.
Witamy Pana serdecznie.
Chciałbym do tej licznej grupy wymienianych tu już duszpasterzy Solidarności dodać również wspaniałego duszpasterza z Raciborza, nieżyjącego już, księdza prałata Stefana Pieczkę. Otóż on właśnie w 80 roku przejął opiekę nad Solidarnością Ziemi Raciborskiej. Był niezwykle aktywny. 1 maja 80 roku, 81 roku na Stadionie Miejskim w Raciborzu z jego inicjatywy i z inicjatywy działaczy Solidarności w Raciborzu została odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Adamiuka z Opola, też już nieżyjącego. Wtedy zgromadziło się po raz pierwszy i jedyny na tym stadionie prawie 15 tysięcy mieszkańców ziemi raciborskiej, a także okolic powiatu raciborskiego. Msza święta była wspaniałym przeżyciem i jedynym tego rodzaju. Potem, kiedy nastąpił stan wojenny, to właśnie ksiądz Stefan interesował się internowanymi, utrzymywał kontakt między nimi a ich żonami, które były zrozpaczone, utrzymywał łączność z rodzinami internowanych, z księdzem biskupem, odwiedzał internowanych w ośrodkach. A potem również, kiedy już trochę było inaczej, to znaczy wielu z nich wyszło, służył im i co tydzień organizował msze święte za ojczyznę. Pamiętam, kiedy w 82 roku w jednym z największych zakładów karnych w Polsce, czyli w Raciborzu, wybuchł strajk. Przywódcy tego strajku ustawili się na takiej wysokiej wieży, która górowała nad obiektami więziennymi i wszystko było otoczone już kordonem ZOMO, policji i innych służb. Ksiądz Pieczka się włączył, ponieważ poprzednio był tam kapelanem również więźniów. Włączył się i prosił dowódców, negocjował z nimi, aby nie zrobili krzywdy tym ludziom, a on nawiąże z nimi kontakt i spowoduje, że strajk zostanie przerwany i wszystko wróci do normy. Oczywiście obiecano mu. W związku z tym wyszedł na dach tych obiektów więziennych, skąd miał bliżej do rozmowy z tymi, którzy byli usadowieni tam na wieży wysoko i prowadził rozmowy, prowadził negocjacje, po czym zszedł i powiedział, że oni też schodzą, ale będę tutaj do końca, aż wrócą do swoich cel i dopilnuję, aby im się krzywda nie stała. To był ogromny wyczyn. Uniknęliśmy rozlewu krwi, uniknęliśmy walki więźniów, którzy na pewno by się bronili przed ogromnymi siłami ZOMO. To jest jeden z wielu epizodów z jego wspaniałej działalności na rzecz Solidarności, na rzecz ludzi pokrzywdzonych. Był też opiekunem Klubu Inteligencji Katolickiej i współzałożycielem tego klubu. I wówczas dzięki temu mogliśmy sprowadzać ciekawe postacie z życia społecznego i politycznego do Raciborza, a także zapraszać i działaczy Solidarności. Odbywały się spotkania zawsze inwigilowane i śledzone przez przedstawicieli służb bezpieczeństwa. Ale jeszcze jeden epizod bardzo ciekawy. Mianowicie 13 grudnia stan wojenny, pierwsza msza święta w kościele Farnym, bo on był proboszczem kościoła Farnego w centrum miasta, prawie się pierwsza msza święta niedzielna. Ksiądz prałat wtedy miał kazanie, a więc miał trochę czasu, wyszedł przed główną bramę kościoła i zauważył, że tam stoją służby mundurowe. Powiedział: chłopcy kochani, chodźcie na plebanie, napijcie się herbaty, bo tutaj wam jest tak zimno, a kazali wam tak ciężko pracować. I oni się zaszczycili, odeszli całkiem. No miał sposoby, potrafił sobie ludzi zjednywać, potrafił rozmawiać, odpowiedząc z władzami, które toczyły przed nim ogromny autorytet. I to do dziś wspominamy. Wspaniały kapłan, skromny, mądry i wielki kapłan ziemi raciborskiej. Ksiądz prałat Stefan Pieczka.
Tak, tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję. Ja zresztą miałbym taki apel, prośbę, bo oczywiście no nie da się wszystkich, o wszystkich kapłanach powiedzieć, o wszystkich kapłanach napisać. No to byłaby taka wielka epopeja, ale prośbę taką, by ludzie z regionów pisali o tych kapłanach, bo niestety w literaturze, kiedy mówi się o 25-leciu, pisze się, czy 30-leciu teraz Solidarności, niestety o tych kapłanach jest mało, a przecież ich rola była ogromna. Też warto było po prostu, by no, kilka stron poświęcić i duszpasterstwu, bo przecież w wielu proboszczach było duszpasterstwo ludzi pracy przecież. To było nawet tolerowane oficjalnie przez władze komunistyczne. To duszpasterstwo ludzi pracy, ono było obserwowane, inwigilowane, ale w wielu kościołach na terenie Polski kościół wywalczył sobie, by to duszpasterstwo ludzi pracy funkcjonowało bez żadnych zakazów. I warto po prostu to opisywać, bo tam się działy z tego duszpasterstwa ludzi pracy. Mnóstwo jest kapelanów Solidarności. Przecież to gro tych kapelanów Solidarności również prowadziło to duszpasterstwo ludzi pracy. Mówię o stanie wojennym, bo oczywiście, jak wiemy, teraz też jest to duszpasterstwo ludzi pracy. Ono ma zgoła inne zadania, niemniej jednak jest oczywiście bardzo ważne. Ale wtedy miało inną rolę i też warto o tym pamiętać.
Odbierzmy następny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Nie słyszymy się. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. No niestety, nikt się nie odzywa. Może jeszcze jeden? Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Zawsze i na wieki królowa Polski. Kłania się Tadeusz z Warszawy, harcerz 21 z ulicy Polnej w Warszawie. Chciałem powiedzieć kilka słów odnośnie roli kapłanów. Dla mnie największym kapłanem, który poniósł największe upokorzenia z ówczesnych władz, był nieodżałowanej pamięci kardynał Stefan Wyszyński. Ja słuchałem co niedzielnych jego kazań, tak zwanych pasterskich, w kościołach, w niedzielę i święta, które były lekcjami nie tylko nauki kościoła, ale i nauki historii Polski.
Tak.
I zwracałem się już przed kilkoma laty na falach Radia Maryja o wydruk tych pasterskich kazań kardynała tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i obiecano mi, że prawdopodobnie będzie taki wydruk w naszym dzienniku. No, do dzisiejszego dnia nie ukazał się.
Ale jest dostępny w księgarniach.
Słucham?
Ale jest dostępny, przepraszam bardzo, że panu przerywam, ale jest dostępny ten wydruk kazań księdza kardynała w księgarniach. Tak? Widziałem w zeszłym roku.
Nie widziałem.
przed Bożym Narodzeniem w zeszłym roku i nie wiem, czy teraz jest w kościele na Kanonii w kościele w księgarni na Kanonii, jak również na Miodowej.
Ja o tym nie wiedziałem.
No właśnie. Więc są drukowane tu.
Czytałem dziennik, nasz dziennik i nie, takiej informacji nie miałem żadnej. Mhm. A po drugie, strasznie interesuje mnie list pożegnalny kardynała Stefana Wyszyńskiego, odczytany w kościele już w nabożeństwie żałobnym, mhm. na krakowskim przedmieściu w kościele. Strasznie interesuje mnie ten list pożegnalny.
To też jest w książce, w monografii poświęconej kardynałowi Wyszyńskiemu, która ukazała się w zeszłym roku, w 2009 roku, bodaj w sierpniu czy w lipcu, przepraszam, w maju, na rocznicę śmierci księdza kardynała.
Jest ten list pożegnalny?
Tak, oczywiście, że jest, tak, w tej monografii, która się ukazała. Zresztą kilka znakomitych książek ostatnimi laty się ukazało o kardynale Wyszyńskim, łącznie z jego kazaniami, również z kazaniami, które głosił w kościele Świętego Krzyża, jak pan wspomina, ja jako chłopak, czy no tak, młodzieniec bywałem na tych kazaniach, na tych mszach świętych, podczas których ksiądz kardynał wygłaszał kazania, tak podobnie zresztą jak i w kościele Świętej Anny, które były kierowane dla młodzieży, czy też dla studentów.
O, ja miałem wielki zaszczyt być przedstawiony w Laskach nawet przez swoją siostrę cioteczną kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
No proszę.
Więc tym bardziej jestem zaszczycony i w ogóle podbudowany tymi kazaniami, które były i strasznie patriotyczne. Strasznie podnoszące na duchu, że jak ja słuchałem tych kazań w kościołach, bo to odczytywane były zamiast kazań, te listy pasterskie, to jako młody nawet człowiek wtedy... To
no, listy pasterskie jeszcze czym innym były?
Łza człowiekowi w oku stawała. Dlatego jeszcze raz podkreślam wielkie zasługi kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie tylko tysiąclecia, ale dwutysiąclecia największego z kapłanów polskich, nieodżałowanej pamięci mojego ukochanego kardynała. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Odbierzemy następny telefon. Prosimy bardzo.
Halo, do Radia Maria?
Tak, oczywiście.
Ja tak chciałem do tematu właśnie, który
tak,
jest.
Tak, słuchamy pana.
Trzeba chwilę poczekać.
Nie, jesteśmy na antenie.
Więc ja w ogóle jestem Stanisław z Wiednia. Tak znałem księdza Jerzego Popiełuszko, byłem bardzo młody w tym czasie i na przykład mój kapłan na wsi był niesamowity, bo ja... No, będąc młodym człowiekiem, nie miałem do kogo się tak jakby odezwać, jeżdżąc na mszę właśnie, tak się daje Grzegorza Popiełuszkę, żeby mi po prostu ktoś nie namierzył. I właśnie tak jak było wspomniane, że wszyscy kapłani to byli wspaniali. Byli i teraz jeszcze można na nich liczyć właśnie. No, to są prawi ludzie i to jest piękne. Poza tym jeździłem tam do księdza Orzecha. Też we Wrocławiu co byłem, w katedrze byłem i to tak nie mogę wymienić nikogo z tych, no bo trzeba było pominąć tych wspaniałych ludzi, ale można powiedzieć, wszyscy kapłani to byli właśnie z ludem, no i są do dziś, cóż więcej powiedzieć, to jest piękne, wspaniałe i możemy dalej liczyć radę. No, to wszystko, Bóg zapłać. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rozmawia. Bardzo prosimy.
Już jestem na antenie?
Oczywiście.
Chciałbym na krótko tylko, że u nas we Wrocławiu, ja pracuję na Politechnice Wrocławskiej, u nas we Wrocławiu jak eminencja ksiądz kardynał Gulbinowicz skupił wokół siebie księży i także profesorów z uczelni wrocławskich i prowadził, no między innymi słynna postać księdza Kazimierza Orzechowskiego, słynny Orzech, który Władysława Frasyniuka i Labuda, panią Labudową prowadził.
Z Wawrzynów, tak?
Więc ksiądz Orzechowski, słynny Orzech, który do dzisiaj prowadzi pielgrzymki do Częstochowy Wrocławskie. Następnie, no, cudowna postać do dzisiaj, kapelan chory ciężko, ale kapelan naszej Solidarności Politechniki Wrocławskiej, ksiądz Mirosław Drzewiecki, z którym to organizowaliśmy 1-3 maja w PRL-u i on celebrował i mówił przepiękne kazania. No i trzeci ksiądz, który bardzo blisko kardynała był, to mój kolega z ławy szkolnej, ksiądz Andrzej Dziełak, który z księdzem Jerzym Popiełuszko, będąc w wojsku, spał łóżko w łóżko. I pierwszy, jako jeden z zewnętrznych ludzi, widział po wyciągnięciu księdza Jerzego, przywiezieniu do Warszawy, do prosektorium, widział zmaltretowanego. Cudowna postać. Zresztą ksiądz Orzechowski w podziemnej Solidarności pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. No, tych trzech księży można by było dalej wymienić, ale to by były najważniejsze postacie. No i chciałbym tutaj dodać jeszcze, że także ksiądz, jego eminencja, ksiądz kardynał Gulbinowicz skupił wokół siebie na przykład profesora Andrzeja Wyszyńskiego, późniejszego ministra nauki w rządzie premiera Buzka. No i także profesora Łukaszewicza, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. A więc dużą rolę odegrało właśnie tych trzech podstawowych księży. Oczywiście jeszcze byli także inni. No i jeszcze profesor Tadeusz Cipser, który pierwszy solidarnościowy rektor Politechniki Wrocławskiej, którego stan wojenny zastał właśnie. Więc chciałbym pozdrowić, szczęść Boże, I przepiękna, przecudowna audycja. Czekałem na nią. Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy.
Ksiądz Stanisław Orzechowski pisze o nim w poprzednim tomie, w drugim. To postać niezwykła. Z księdzem Andrzejem Dziełakiem rozmawiałem. No niestety jego postać nie zmieściła się w tym trzecim tomie, no być może w czwartym, nie wiem kiedy on powstanie, to też z bólem po prostu, ale trzeba było zrezygnować z niektórych postaci, no żeby to jak najbardziej reprezentatywnie przedstawić to środowisko w Polsce, przynajmniej po jednym z regionów, no ale być może ksiądz Dziełak doczeka tutaj też tego uwiecznienia. No i tutaj, kiedy pan wspominał o Politechnice, no Komisja Zakładowa Solidarności na Politechnice, na Uniwersytecie w stanie wojennym, zajmujący postawę. No i właśnie to, co ksiądz Orzech, czyli ksiądz Stanisław Orzechowski potrafił zrobić, to właśnie integrować, łączyć humanistów z, jakbyśmy powiedzieli, praktykami, z tą Politechniką i Uniwersytetem i innymi uczelniami. Przecież wiemy, że świetnie funkcjonującym wówczas szkołą rolniczą, dzisiaj bodajże Uniwersytet chyba to rolniczy się nazywa, nie pamiętam dokładnie. No znakomicie po prostu ci kapłani integrowali środowiska akademickie, robotnicze, czy też po prostu szkół średnich.
Słuchamy Radio Maria, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Józef z Beskidu Śląskiego.
Na wieki wieków. Witamy
Państwa. Aż mi tak słucham tej audycji i o świętej pamięci księdzu Janowi Umińskiemu. Wspaniały ksiądz, tak, wspaniały tak. Polak. Mhm. Przyjaciel księdza Popiełuszki, księdza Małkowskiego. No, serce się kraje. Wielki kapelan. związku harcerzy, ale prawdziwych harcerzy. Jeśli wolno mi, to bym jeszcze nadmienił. Ksiądz Jan Umiński, świętej pamięci. Ja tu jestem w takiej malutkiej miejscowości Meszna, na trasie Bielsko-Szczyr. On już w latach po 50. przyjeżdżał do nas, gdzie spali z harcerzami, już oazy przyjeżdżały i głosił to wspaniałe, patriotyczne kazania. Coś wspaniałego. Także słucham to i ciarki po mnie przechodzą. I aż jak nie wspomnieć o tym wspaniałym księdzu Janowi Umińskiemu.
Poprzez lata 60., 70., 80.
Tak, już w później stanie wojennym. On przyjeżdżał, byliśmy wielkimi przyjacielami, do mnie przyjeżdżał. No, trochę się też ukrywał, przygotowywał się, głosił piękne kazania, rekolekcje misyjne. Tu Bystra, Wilkowica, Bestwina, ach, gdzie tam. Wspaniała była taka jedna wyprawa do Justynu, gdzie księdza Małkowskiego zwinęli na trasie Kraków-Sucha. Mm-hmm. I myśmy w nocy go przeszmuglowali, księdza Jana, ażeby tam rekolekcje głosić. Udało się. Coś wspaniałego.
Też jeden z bardziej inwigilowanych księży.
No, fajny. Dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Wrocławia dzwonię.
Witamy.
I chciałabym wspomnieć jeszcze jednego wrocławskiego kapłana, też kapelana Solidarności, ojca Adama Wiktora.
Tak, świętej pamięci, tak, zmarłego na początku lat 90.
No, ojciec Adam to był przede wszystkim duszpasterz robotników. To był kapłan, którego potrafił zgromadzić wszystkich właściwie wokół parafii, wokół kościoła. Słynny to był kościół przy Alei Pracy. I ten, że właśnie ojciec Adam jakoś bywa zapomniany we wszystkich wspomnieniach. A przecież właśnie na Alei Pracy msze za ojczyznę gromadziły mnóstwo ludzi. Tam się też spotykali właśnie przedstawiciele Solidarności Podziemnej. Tam się drukowały gazetki, no i różne inne ważne rzeczy się działy, a przede wszystkim właśnie tworzyły się struktury Solidarności i też tam po prostu no w ogóle to był taki ośrodek tak, właśnie oczywiście. Głównie zakładów pracy robotniczych, właśnie robotniczy ośrodek. I chciałabym przypomnieć o tych właśnie, no, aktorzy również bywali na mszach. Jest do dzisiaj mnóstwo przecież tablic pamiątkowych i różnych wodz, które były składane na mszach za ojczyznę. No, chciałabym, żeby też wspomnieć o tym naszym kapelanie Solidarności, zwanym wrocławskim Popiełuszką.
Ja miałem przyjemność poznać księdza Adama Wiktora. Przeprowadzałem wówczas wywiad dla Tygodnika Wojennego. Oczywiście ksiądz Adam Wiktor występował wtedy jako ksiądz z Wrocławia. Właśnie mówiliśmy o Solidarności na terenie województwa wrocławskiego ówczesnego. Nie ma jego sylwetki w żadnym z moich tomów. Niemniej jednak, kiedy pisałem o księdzu Stanisławie Orzechowskim, również tam wspominam księdza Adama Wiktora z Alei Pracy. Ja oczywiście fakt jest faktem, że kiedy czytam monografie poświęcone Solidarności, to niestety, jak już powiedziałem wcześniej, czy to w telewizji Trwam, czy tutaj podczas naszego dzisiejszego spotkania, bardzo niewiele się pisze o księżach. No i po raz wtóry apeluję, żeby dać świadectwo prawdzie, bo historia bez udziału kapłanów, kapłaństwa, kościoła w wywalczaniu niepodległości Polski jest po prostu znowu fałszywa. Dzieje się to tak mniej lub bardziej mimowolnie. Choć nie ma cenzury, po prostu no, w jakiś sposób jest ona ocenzurowana, bo po prostu nie pisze się, czy też mało się wspomina, a tak uważam być nie powinno.
No, ojciec Adam przede wszystkim nie był słynny ze swych kazań, co nie znaczy, że nie mówił pięknych kazań, ale jego były przede wszystkim czyny, działania.
Tak,
on
oczywiście
potrafił bardzo integrować ludzi i też na mszach bardzo często właśnie zapraszał różnych kapłanów, nie tylko z Wrocławia, ale i spoza Wrocławia,
z Polski,
z całej Polski, a przede wszystkim właśnie ludzi zbierał, gromadził i umożliwiał im organizację i doradzał. No i też często ponosił konsekwencje, prawda? Był wzywany, był dosyć mocno prześladowany. W końcu go nam zabrano i przeniesiono do Sącza i potem do Bytomia. A w Bytomiu właśnie zmarł.
Tak, to fakt.
Dziękujemy pani serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu dzwonię z Torunia. Chciałam przypomnieć księdza Jancarza, który przyjeżdżał do nas tu do Torunia, do księdza Kardasza na Podgórnej. Uczęszczałam zawsze w tej mszy świętej, która się odbywała solidarnościowa. Bardzo dużo ludzi, pełen kościół było. I pomimo, że policja nas tam prześladowała, pilnowała, to były organizowane co miesiąc msze Solidarności. Ksiądz Jancarz już nie żyje z Nowej Huty, ale to był prawdziwy kapłan Solidarności, kapelan. Tyle chciałam właśnie powiedzieć. Może ktoś więcej powie na temat Nowej Huty, na temat ojca kapelana Kardasza. Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże.
Księdza Kazimierza Jancarza,
tak,
z Nowej Huty.
Tak.
Jest, może pani przeczytać w pierwszym tomie mojej książki zatytułowanej Kapelani Solidarności. Przypomnijmy, że był to jeden z kapłanów, jeden z nielicznych, który uruchomił taką wytwórnię filmową. Tam między innymi robił filmy pan Szumowski. Jedno z nielicznych, bo była również wytwórnia w Warszawie, była również w Katowicach, ale był to też kapłan, który uruchomił Katolicki Uniwersytet, jeszcze taką nieformalną uczelnię, choć z indeksami, gdzie przygotowywał ludzi do działalności w wolnej Polsce. I dzisiaj ci ludzie, którzy uczestniczyli wówczas w tym uniwersytecie, w zajęciach tego uniwersytetu, zajmują dzisiaj bardzo ważne stanowiska w państwie, czy to w samorządzie, czy to w strukturach państwa. Są posłami i senatorami, również pracują w telewizji, w radio, mimo że wielu z nich było robotnikami, uczestniczyli na równych prawach z tymi ludźmi, którzy mieli skończoną średnią szkołę, jak i wyższą, którzy robili sobie takie kursy uzupełniające. Niemniej jednak ci, którzy po prostu mieli to wykształcenie podstawowe czy zawodowe, później chodzili do normalnych szkół już w wolnej Polsce i pokończyli studia przez ten czas. I jest to takie świadectwo działalności księdza Kazimierza Jancarza. Podobny uniwersytet, takim można powiedzieć, prowadził również ksiądz ojciec Jan Siemiński w Gliwicach i też wielu ludzi, którzy tam uczestniczyli na zajęcia, czy to z zakresu historii, czy z zakresu literatury, czy ogólnie dotyczącej wiedzy państwa, prawa, czy polityki międzynarodowej, również pokończyło później studia. Mam tu na myśli wielu górników czy pracowników innych gałęzi przemysłu, którzy zainspirowani po prostu podjęli te studia.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Czy można jeszcze do rozmowy?
Tak, oczywiście, jest pan na antenie.
Halo?
Tak.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Chciałbym koniecznie wspomnieć o księdzu, którego niestety ani nazwiska, ani imienia nie pamiętam. Był w czasie wybuchu stanu wojennego w parafii w Mielnie. Ja z kolei byłem w sanatorium, w pewnym sensie służbowo, jako interwent z Biura Interwencji Solidarności. I w dniu wybuchu stanu wojennego właśnie tenże ksiądz, chyba nazywał się na P, miał nieprawdopodobnie mądre, patriotyczne, odważne kazanie. Później z nim wspólnie omówiliśmy pewną taki scenariusz mszy, którą zamówiliśmy dla wszystkich z naszego sanatorium. Była to msza nieprawdopodobna. W ogóle ludzie płakali i w ogóle wszyscy poczuli się jakąś jednością. Natomiast sądzę, że ten ksiądz był tak pełen energii, rozmawialiśmy zresztą kilka razy, że on musiał upamiętnić się swoją działalnością w dalszym ciągu. Także tylko to mam do powiedzenia i byłbym wdzięczny, gdyby ktokolwiek mi przypomniał, jak ten ksiądz się nazywał. Był bardzo młody i bardzo odważny i bardzo mądry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No niestety ja nie mogę przypomnieć, aczkolwiek wiele słyszałem o księżach, którzy posługiwali na terenie Pomorza Zachodniego, czy na terenie Pomorza, czy w tych okolicach właśnie Bydgoszcz, Toruń, takich bezimiennych kapłanach, tylko zresztą w tamtych okolicach. Ale mówię o tych księżach, którzy byli w małych miejscowościach nadmorskich i których to stan wojenny zastał wraz z kuracjuszami, którzy wtedy byli na wypoczynku świątecznym, czy też po prostu w sanatoriach, i ci księża w sposób fantastyczny nawiązywali kontakt duchowy, czy też częstokroć nawiązywali inne kontakty bardzo serdeczne, wzajemne, poprzez współpracę dotyczącą wymiany bibuły, czy też książek, czy też po prostu kontaktów między regionami. Wykorzystywali tych właśnie przyjezdnych do nadmorza. Zresztą wielokrotnie to wiemy dzisiaj, ci księża, którzy byli w tych małych miejscowościach nadmorskich, współpracowali z Solidarnością, właśnie wykorzystując ten fakt, że z dużych ośrodków ludzie przyjeżdżali pod pretekstem spędzenia wolnego czasu, czy też po prostu faktycznie przyjeżdżali na wakacje. I wtedy następowała wymiana nie tylko literatury bezdebitowej, czyli poza cenzurą, ale także przyjeżdżali na występy do tych małych kościołów, kościółków, artyści z dużych miast, czy też po prostu ci księża z małych miejscowości przyjeżdżali i nabierali w tych dużych miastach pewnej wiedzy organizacyjnej, czy też nawiązywali kontakty między sobą, między księżmi z dużych ośrodków, czy też z ludźmi z Solidarności, z podziemia, i tak to po prostu tym stawali się tym rozsadnikiem idei Solidarności i niepodległości dla małych miejscowości, o których tutaj często wspominam, dlatego że w małej miejscowości czy na wsi naprawdę było bardzo, bardzo trudno prowadzić działalność.
Cały czas dużo telefonów. Odbierzmy jeszcze jeden. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ale wyłączamy radio, kochana.
Ja jestem z tej parafii, który słuchacz z Kutnockiej, tej no, okolicy.
No ale pani nie wyłączyła radia i nie możemy rozmawiać w ten sposób. No niestety. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
I chciałam właśnie do audycji.
Jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Ja chciałam przekazać takie świadectwo. Jestem z Krakowa, dzwonię. Krystyna mi na imię. Jak my chodzili do huty, tam były co czwartek te spotkania takie i tam właśnie ksiądz Jancarz miał przepiękne kazania. Tam było masa ludzi i po mszy i zawsze żeśmy odprowadzali księdza na plebanie i tak było, że jak nie wracali później, to w autobusie śpiewało się pieśni patriotyczne, śpiewało się takie różne inne.
Tak, tak, tak.
I później jeszcze właśnie, jak tutaj słyszałam, wymienialiśmy się tam takimi różnymi znaczkami z pierzynek, jak się szło do Częstochowy. Mam dużo w domu tych odznak, tych różnych takich znaczków solidarnościowych. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że też ksiądz Zwierzanowa Starego, też tam właśnie byliśmy tam u księdza i tam właśnie była pani Anna Walentynowicz. I myśmy tam rozmawiali z panią Anną wtedy. Także ksiądz, nie wiem, jak ten ksiądz się nazywał, ale chyba Chojnacki czy Chojnicki.
Ksiądz Chojnacki, tak, nieżyjący już dzisiaj. Nieżyjący, no i też tak, warto wspomnieć tutaj, skoro mówimy o Nowej Hucie, o księdzu Stanisławie Palmowskim, który dzisiaj posługuje w Morawicy.
No, a właśnie jeszcze przecież ksiądz Isakowicz też właśnie był napastowany w Nowej Hucie.
Tak, ale o księdzu Palmowskim jest w pierwszym tomie i o księdzu Jancarzu, kapelanów Solidarności, tak. O księdzu Isakowiczu Zaleskim z kolei w drugim tomie polecam.
Aha. No, dziękuję, to chciałam przekazać, ale to były przepiękne. To były tak przepiękne kazania, tak powroty do domu w tych autobusach. Mieliśmy tych bibuł tyle. Roznosiliśmy z siostrą te bibuły, podrzucaliśmy. No to było przepiękne.
Tak, rzeczywiście, kiedyśmy rozmawiali z księdzem Palmowskim, nie tylko zresztą z ludźmi tam z Nowej Huty, czy z Mietkiem Gilem, który był kiedyś przewodniczącym zarządu regionu, to te właśnie śpiewające autobusy, to była taka oaza wolności.
Tak. Właśnie, jak my śpiewali o wronie kraczącej, między nami jeździli ubecy.
Tak,
i oni
tak.
To musieli wszystko wysłuchać. No niestety, ale to były straszne czasy.
Właśnie no tak, to tak.
Dziękujemy pani serdecznie.
Proszę, dziękuję.
Panie Mateuszu, dobiega końca nasze spotkanie, ale bardzo piękne świadectwa, telefony. Bardzo dobrze, że nasza audycja właśnie w tym roku kapłańskim i że ta książka akurat się teraz ukazuje, przypominając nam te wspaniałe postacie kapłanów. Wiem, że odbywały się już w niektórych miejscach promocje, już zaplanowana jest też promocja w Piotrkowie chyba, tak?
Tak, w Piotrkowie Trybunalskim 7 marca o godzinie 8.30 po mszy świętej, o 8.30 rozpoczynającej się w kościele u jezuitów 7 marca. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam później po mszy świętej do sali u jezuitów. Nie wiem, która to jest sala, ale w każdym razie po mszy świętej ja będę tam, również będzie bohater mojej opowieści, czyli ówczesny jezuita, dzisiaj ksiądz posługujący w kościele w Piotrkowie Trybunalskim, ksiądz Remigiusz Wysocki. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, jak również tych, którzy będą, no, zapowiadane jest spotkanie w czerwcu z księdzem Sudołem w Sanoku, jak również w Zielonej Górze z księdzem Jankiewiczem, Eugeniuszem Jankiewiczem, jak również w Wałbrzychu z księdzem Julianem Źrałko, czy z księdzem Julianem Żołnierkiewiczem w Olsztynie. No w każdym razie bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Myślę również z księdzem Bożyskowskim. Jest zapowiadane spotkanie w Koszalinie właśnie z okazji promocji książki. No byłoby bardzo pięknie spotkać się z taką grupą ludzi, która czy to była wówczas posługiwała, mówię o księżach tutaj, czy też ludziach, którzy po prostu byli świadkami tej posługi, będącymi walczącymi o niepodległość wówczas, czy też z ludźmi, którzy po prostu są młodym pokoleniem i historia jest im mało znana. Tak bliska historia, jak we własnym regionie dziejąca się.
Panie Mateuszu, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że miałem możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu w Telewizji Trwam i w Radio Maryja. Serdecznie, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, naszym gościem był pan Mateusz Wyrwich, autor książki Kapelani Solidarności. Dziękujemy serdecznie.
Serdeczny Bóg zapłać jeszcze raz.